Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wita się Barbara z Państwem. Wszystkich radiosłuchaczy bardzo serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam też Jarosława, który realizuje nasz program. Jest godzina 13:01, więc bardzo punktualnie zaczynamy nasz program dzisiaj. Przed tygodniem wypadła nam audycja o osobach trędowatych, ale bardzo żałuję, ale mam nadzieję, że jeszcze uda nam się kiedyś taką audycję przeprowadzić. Chociaż Dzień Osób Chorych na Trąd jest raz w roku, ale zobaczymy. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić na temat wspólnot wiary i światła. Goszczę w studiu przedstawicieli wspólnoty, jednej wspólnoty z Warszawy. Trzech wspólnot. Ojej, to tym bardziej się cieszę. To tak, jakby wiele wspólnot z Warszawy było tutaj reprezentowanych, bardzo się cieszę. Drodzy Państwo, witam Panią Helenę Zdonkiewicz bardzo serdecznie.
Witam wszystkich. No jestem właśnie ze wspólnoty Dom z Warszawy.
Pani Helena już nie pierwszy raz w studiu, więc już nie będzie problemu z tremą. Pewnie tremę to tylko ja mam. Obok mnie siedzi pani Joanna Klonowska ze wspólnoty.
Światełko.
Jakiej wspólnoty, Joanno, jesteś?
Ze Światełko.
Czy ja siedzę?
Ja siedzę ze wspólnoty Światełko.
Odezwała się mama Joanny, pani Bogumiła Klonowska.
Szczęść Boże.
Wspólnota Światełko.
No to Światełko. Boże to...
I Renata Nader ze wspólnoty Iskierki.
No proszę, ja myślałam, że Renatę wzięłyście panie z sobą po to, żeby zobaczyła radio to raz, ale też dlatego, że jest w waszej wspólnocie. A to jeszcze inna. Ale to bardzo, bardzo się cieszę właśnie, że trzy wspólnoty. Drodzy Państwo, powód tego, że się spotykamy, no jest wiele powodów. Taki chyba może najważniejszy to ten, że 2 lutego jest wspólnoty Wiary i Światła obchodzą swoje święto patronalne, można tak powiedzieć?
Tak, święto patronalne. Na całym świecie jest to obchodzone tego dnia.
Mhm. To dlatego, a też dlatego, że dawno nie było takiej audycji. A też jeszcze następny powód, dlatego, że ja chociaż nie jestem w tych wspólnotach, ale chyba prawie od początku, jak wspólnoty w Polsce powstawały, to jakoś tak towarzyszę bardzo i sercem, i emocjami. Ja po prostu wiem, co to jest, czym są te wspólnoty. Przynajmniej teoretycznie. Tym bardziej, że w Toruniu podobne wspólnoty były nie pod tą nazwą, więc jakoś tak bliskie są to mi sprawy. Bardzo dlatego bardzo się cieszę z dzisiejszego spotkania. Zawsze zapraszam wspólnoty Wiary i Światła i wtedy, kiedy zechcą być tu w czasie audycji, to się szczególnie cieszę. Zaczniemy może troszeczkę od powiedzenia, czym one są, czym są te wspólnoty, bo wiele osób myli wspólnoty Wiary i Światła ze wspólnotami Światła i Życia. Kto pierwszy? Kto powie coś o wspólnotach?
No, Wspólnoty Wiary i Światła jest to ruch międzynarodowy. Ruch, który powstał we Francji, a w Polsce jest już 31 lat. Nasze wspólnoty grupują osoby niepełnosprawne, które są jakby centrum naszych wspólnot, razem ze swoimi rodzicami i przyjaciółmi. To przyjaciółmi są zwykle ludzie młodzi.
Te wspólnoty zostały...
Oraz jeszcze jest kapelan.
Tak, bardzo, bardzo ważny element.
To jest ważne, bo kapelan jest bardzo, bardzo potrzebny. Jest nie tylko potrzebny jako opiekun duchowy, że tak powiem, ale jest bardzo często przyjacielem. Takim właśnie przyjacielem dla przyjaciół i przyjacielem dla wszystkich. Dla rodziców, dla osób niepełnosprawnych. Szczególnie to widać, jak jesteśmy na obozach, rolę tą kapelana taką potrójną. Bo na takich zwykłych naszych spotkaniach, to odprawiam mszę świętą, czasem ma mało czasu, jest troszeczkę mniej z nami. Ale mamy, jest na co dzień, możemy się z nim zawsze kontaktować, jest to bardzo, bardzo ważne.
Mówiła pani Helena Zdonkiewicz. Pani Heleno, ale te wspólnoty powstały z inspiracji głównie Jeana Vanier, prawda?
No tak. Tak,
pani Bogumiła, proszę bardzo.
Zupełnie, to bliżej znaczy Jean Vanier był w tym we wspólnotach Arki i współpracowała z nim również pani Marie-Hélène Mathieu. I do niej zgłosiło się małżeństwo, które miało dwoje upośledzonych chłopców. Dwóch upośledzonych chłopców i chcieli koniecznie odbyć pielgrzymkę do Lourdes i nie bardzo wiedzieli z kim, ponieważ normalne pielgrzymki organizowane dla tak zwanych zdrowych ludzi nie chciały ich zabrać ze sobą.
I wtedy, bojąc się jakichś komplikacji po prostu.
No tak, dlatego, że my właściwie odczuwamy na co dzień właściwie jakiś taki mur czasami między nami a społeczeństwem. I wtedy Jean Vanier razem z tą panią Marie-Hélène postanowili zorganizować w 71 roku pielgrzymkę do Lourdes dla osób niepełnosprawnych. I po rzeczywiście ta pielgrzymka się odbyła. To była ogromna radość dla wszystkich. I po skończonej pielgrzymce wszyscy pytali, a co teraz? Na to Jean Vanier odpowiedział, a może Duch Święty podziała i utwórzmy takie wspólnoty spotkań.
Skoro pani mówi, pani Bogumiło, o tej pierwszej pielgrzymce, to przypominam sobie, gdzieś czytałam, albo ktoś mi opowiadał, chyba czytałam, że wtedy, kiedy ta pielgrzymka miała się odbyć, to był okres wielkanocny, 71 rok, czy Wielkanoc nawet sama, Wielkanoc. Tak, to właściciele sklepów pozabijali na głucho witryny swoich sklepów, bojąc się, że jeżeli przyjedzie taka duża grupa osób z upośledzeniem umysłowym, to na pewno będą jakieś komplikacje. Okazało się, że nic takiego się nie stało i w tej chwili te pielgrzymki, przecież one się odbywają, nie ma żadnego problemu.
Co 10 lat odbywają się pielgrzymki Ruchu Wiary i Światła właśnie w rocznicę tą pierwszą powstania i wtedy był taki ogromny właśnie strach i mieszkańców, mnóstwo policji, mnóstwo tam różnych osób, które miały pilnować porządku, no bo ludzie niepełnosprawni w takiej dużej gromadzie. Okazało się, że przyjechali ludzie rozweseleni, pełni radości, ze śpiewem, z wielkim i to było takim niesamowitym zdziwieniem dla społeczeństwa właśnie tych mieszkańców Lourdes, bo osób innych w tym czasie prawie nie było, bo na Wielkanoc pielgrzymek raczej tam jest mało, tylko były nasze wspólnoty, że tak powiem. I były to tak zupełnie inny świat. Zupełnie inny świat tych ludzi. Wtedy było widać ten kontrast, że ci ludzie, którzy są tacy bardzo zranieni, bo zranione są osoby niepełnosprawne, ale bardzo zranieni są rodzice, bardzo, bardzo. I właśnie oni potrafili przyjąć ten swój ból, to swoje cierpienie i są wielką radością. Z takim właśnie jakąś wielką radością to Alleluja wyśpiewywali, że było to zupełnym jakimś takim wielkim zdziwieniem dla świata, że tak powiem.
Tak, potwierdza się ta prawda, że często mamy lęk przed różnymi osobami, nie tylko przed niepełnosprawnymi, a wtedy, kiedy ich nie znamy, prawda? Kiedy zobaczymy, kiedy doświadczymy spotkania, lęk mija i traktujemy te osoby zwyczajnie. Możemy z nimi być.
Ja pamiętam taką jedną historię.
Pani Bogumiła?
Kiedy byliśmy na obozie i wybraliśmy się w góry. I ludzie nas zaczepiali, powiedzieli, co to za wspólnoty, gdzie tyle radości, śmiechu i wesela i takiej miłości.
Tak. To też jeszcze, proszę bardzo, było pani
takie, było takie spotkanie, myśmy mieli wtedy pielgrzymkę do Matemblewa, było to już ileś lat, dawno, dawno temu i wtedy
byłam był... na tej pielgrzymce.
No właśnie.
To jest 20 lat temu.
20 lat temu był ksiądz biskup Tadeusz Gocłowski.
Tak.
I po zakończeniu naszego spotkania, wtedy, kiedy jakaś dziewczyna nasza zaprosiła go do tańca i on patrzył, jak wszyscy się radują, jak czy wszyscy są szczęśliwi, można powiedzieć. Powiedział wtedy, na różnych spotkaniach, w różnych grupach byłem, ale nigdy na takim spotkaniu, tak radosnym i tak właśnie chwytającym za serce nie byłem, jak właśnie to. To spotkanie.
Pani Heleno i pani Bogumiło i...
Renata, jeszcze tam nic Renato, nie mówiła.
Zaraz Renata również będzie mówiła. Ale może najpierw powiedzmy o tych płaszczyznach, w których rozgrywa się życie wiary i światła. O tych czterech takich jakby wymiarach.
No
to bardzo ważne.
To jest, tak, w istocie to jest bardzo ważne, bo po co jesteśmy w tych wspólnotach i co te wspólnoty nam dają? Te wspólnoty są dla nas miejscem uzdrowienia, miejscem wzrostu, świętowania i posłania.
Gdybyśmy mieli rozwinąć troszeczkę te słowa, te pojęcia. Uzdrowienia, co to znaczy? Uzdrowienie. Już pani Heleno
mówiła trochę.
Bo pani Bogumiła, uzdrowienie dla samej osoby z niepełnosprawnością, która często jest wyizolowana, żyje tylko w środowisku rodzinnym, prawda? Ale też uzdrowienia dla rodziców, ale to nie ja powinnam mówić.
No, wydaje mi się, że to uzdrowienie się czuje. Dlatego, że ja na przykładzie Joasi wiem, że ona zawsze czeka na wszelkiego rodzaju spotkania. Cieszy się niezmiernie, bardzo lubi chodzić, spotykać się właśnie z osobami, ze wszystkimi przyjaciółmi i rodzicami. I zawsze sprawdza listę, czy wszyscy są. Także i widać na co dzień, że to jej bardzo dobrze robi.
Takie poczucie, że w kościele jesteście u siebie, prawda? Że jesteście przyjęci. A wzrost? Czym jest wzrost?
No właśnie, mi się wydaje, że jest to ogromnie, ogromnie ważne, dlatego że osoba niepełnosprawna, którą się ma u siebie w domu, w rodzinie, ma się we wspólnocie, ona ogromnie zmienia człowieka. Jest się zwykle nastawionym bardzo na siebie. Poza tym żaden człowiek nie chce przeżywać bólu, nie chce przeżywać cierpienia. Z osobą taką, jak się jest, to cierpienie jest. I zapomina się o tym we wspólnocie. To cierpienie się przemienia. Człowiek wzrasta do wiary. Bo bardzo często w pierwszym okresie właśnie jak spotyka cierpienie człowieka, to w pierwszej chwili mówi się, dlaczego mnie? Dlaczego ja mam cierpieć? Dlaczego? A tutaj jakoś to wtedy zaczynamy rozumieć, że wcale to cierpienie nie jest tylko cierpieniem, ale ono tak jakoś przemienia się i ono zmienia. I ono prowadzi do głębszej wiary, prowadzi do wzrostu człowieka. Człowiek staje się bliższy Bogu, zaczyna lepiej rozumieć miłość do bliźniego, bo bardzo często bardzo trudno nam jest kochać innych ludzi. Jesteśmy zwykle nastawieni tylko na siebie, a we wspólnocie właśnie są ci inni ludzie, najpierw ich zaczynamy kochać, ale potem zaczynamy kochać tych innych, którzy są w świecie. Patrzeć na nich bardziej życzliwie, bardziej inaczej. To jest ogromny wzrost. Mi się wydaje, że właśnie wspólnota daje ogromny wzrost każdemu człowiekowi. Człowiek się zupełnie, zupełnie zmienia.
I umocnienie jednocześnie przez to, tak? I świętowanie to bardzo prosty obszar działania, jak gdyby, bo rozumiem, że po spotkaniu, po Eucharystii spotykacie się na, tak?
I wtedy damy różne uroczystości, czy imieniny czyjeś tam są, czy urodziny, zawsze obchodzimy.
No. I misja.
No właśnie, to też jest ogromne posłanie, bo wydaje mi się, że Pan Jezus przyszedł do ludzi, głównie jak w Ewangeliach czytamy, przecież do ludzi biednych, do ludzi chromych, tak jak jest ta Ewangelia o Królestwie Bożym, na które Jezus na które zaproszeni byli różni ludzie i się wymawiali, że nie mają czasu, że ma to, że ma pole nowe, że ma nową żonę, że nie może przyjść. I wtedy było powiedziane, wyjdźcie na opłotki i zaproście tych wszystkich ubogich i biednych. I Ewangelia Jezusa jakoś bardzo, bardzo mówi o tym, że ci biedni w kościele mają jakąś wielką misję, wielką jakąś rolę do odegrania. Świat tego nie chce zauważyć. Najpierw zauważa się to we wspólnocie, że oni są tacy ważni. A jeszcze jak się weźmie pod uwagę, czy słowa świętego Pawła, że Kościół jest ciałem, które ma wiele różnych członków i że każdy z członków jest potrzebny. Nawet ten najmniejszy, nawet ten najsłabszy, taki, który wydawałoby się, że mogłoby go nie mieć. Wszystko jest w Kościele potrzebne i że jeden człowiek bez drugiego nie może być. I że właśnie
że te najsłabsze
osoby potrzebują najbardziej właśnie obecności tych ludzi słabych.
Przed audycją rozmawialiśmy o tym, że wiele osób, nawet takich znaczących, powołuje się na to, że kiedyś w młodości, czy kiedy studiowali, uczestniczyli we wspólnotach wiary i światła i to ich bardzo, bardzo dużo im pomogło w ich osobistym życiu, że ich przemieniło. Ja też można przeczytać w różnych artykułach jakieś odniesienia do wiary i światła. Wczoraj to panie też słyszały, wczoraj biskup pomocniczy diecezji legnickiej, biskup Marek Mędyk również powoływał się na wiarę i światło. To takie bardzo miłe, prawda? Miłe świadectwo. Patrzę na Renatę, bo tak w tych wspólnotach, jak już tu mówiły pani, pani Bogumiła i pani Helena, są różne osoby. Jest przede wszystkim osoba z niepełnosprawnością. Są rodzice, jest kapelan, ale są tak zwani przyjaciele.
Ogromnie ważna funkcja.
Ogromnie ważny element tak, wspólnoty. Tak. I jest Renata. Renato, powiedz może, dlaczego trafiłeś do wspólnoty? Jak to się stało, że jesteś we wspólnocie? Zanim będziesz nam mówiła, co ci to daje.
Do wspólnoty Wiara i Światło Iskierki trafiłam 10 lat temu poprzez mojego przyjaciela, który już wcześniej wiele lat przede mną wszedł do wspólnoty Wiara i Światło. I pamiętam, jak dzisiaj telefon właśnie Michała do mnie i mówi, słuchaj, Renata, mówi, pamiętasz, mówi, jak ja ci mówiłem o tej mojej wspólnocie Wiara i Światło Iskierki z Gdańskiej? Ja mówię, no tak, mówię, pamiętam. A on mówi, wiesz co, mówi, szykujemy, mówi się do obozu, mówi, wakacyjnego, ale mówi, brakuje, mówi, nam przyjaciół, mówi, którzy będą nas po prostu wspierać. I pytanie Michała, czy byś pojechała, że ty nigdy mi nic nie odmawiałaś, zawsze mogłam na tobie polegać. I pamiętam taki szok, jakiego doznałam i pytanie, co ja będę mogła dać po prostu na tym obozie, tym osobom,
Byłaś bardzo młodą osobą, bo teraz jesteś bardzo młoda, więc 10 lat temu tym bardziej.
Miałam niecałe 20 lat.
No właśnie. I co, pojechałaś na ten
Pojechałam na ten obóz i już jadąc na ten obóz w drodze właśnie zadałam sobie pytanie, że dlaczego wcześniej nie weszłam do tych wspólnot, mimo tego, że Michał tak naprawdę bardzo często mówił mi o tych wspólnotach. Ale wtedy po prostu stwierdziłam, że chyba nie czułam się jeszcze na siłach powiedzieć, tak, chcę wejść.
A teraz dlaczego jesteś we wspólnocie? Co, z czym jest dla ciebie wspólnota? To, co teraz powiesz, może być jakimś zachętą dla innych ludzi młodych, którzy może trafią do jakiejś wspólnoty.
Znaczy, będąc obecnie we wspólnocie i patrząc z perspektywy czasu, faktycznie tak jak wiele młodych osób mówi o wierze i świetle, że wspólnota wiary i światła mnie zmienia. Szczególnie zmieniają mnie osoby właśnie chore, by można było powiedzieć słabsze ode mnie. Mhm.
W jakim zakresie zmienia? Co to znaczy zmienia?
patrzenia na życie.
Nie wiem, czy mamy jeszcze, to pani Helenka ma tekst Jeana Vanier.
No,
z ostatniej pielgrzymki do Lourdes. To jest ostatnia pielgrzymka.
To było takie międzynarodowe spotkanie Wiary i Światła w Lourdes w 2008 roku. I tu właśnie mam taką konferencję Jeana Vanier. To jest bardzo długa zresztą konferencja, ale jest w niej wiele bardzo ważnych takich rzeczy. Na przykład tutaj, gdy patrzę na wiarę i światło, pierwszą rzeczą, która mnie dotyka, jest ogrom bólu. Bólu wielu matek, ojców i osób z upośledzeniem. Także właśnie w świecie jest tego bólu bardzo dużo, a szczególnie właśnie wśród osób w jakiś sposób niepełnosprawnych. My w naszych wspólnotach są głównie osoby niepełnosprawne umysłowo, właściwie tylko takie grupujemy. Nie mówimy tu o niepełnosprawności fizycznej, ale w świecie jest tyle takich właśnie tego bólu i ten ból, to cierpienie przemienia się we wspólnocie. Wtedy, kiedy, jak ja pierwszy raz weszłam do wspólnoty i widziałam, że wokoło mnie w świecie ludzie są zupełnie obojętni, że ja jestem dla nich coraz mniej ważna. Mimo, że mam zawód, mimo, że pracuję, mimo, że zupełnie dobrze, że tak powiem, egzystuję, mam samochód, wszystko mam, a jednak jestem kimś jakby gorszym.
Z racji tego, że
ja mam córkę niepełnosprawną. I ja sobie bardzo długo zadawałam to pytanie. Dlaczego? Dlaczego ja mam właśnie inne dziecko? Że ja przecież bardzo chciałam mieć córkę, ale chciałam mieć dziecko zdrowe. Dlaczego takie dziecko? I dopiero wtedy, jak weszłam do wspólnoty, usłyszałam, że właśnie te osoby są jakby najważniejszą, są bardzo umiłowane przez Boga, osoby niepełnosprawne, te osoby słabe, że one mają tą swoją misję, że one są właśnie w Kościele tymi częściami, które są jakby niedostrzegane, a są najważniejsze. I tak samo rodziny, w których te osoby się pojawiają, są też bardzo bliskie Jezusowi. Słyszałam, jak ojciec Tomasz, taki dominikanin z Francji, święty człowiek, jak
15 lat niektórzy, właśnie minęło od jego śmierci.
Minęło teraz już nawet 17 lat. Teraz, tak. Od jego śmierci mówił, że te osoby są specjalnie wybrane przez Pana, specjalnie umiłowane. Do mnie to jakby nie trafiało. Ja sobie myślę, ojej, ale jak to? Jak to jest? To dlaczego? Jeżeli mnie Pan Bóg kocha, dlaczego mi to daje? Coś, czego ja tak nie bardzo oczekiwałam. Oczekiwałam czegoś innego. Ale właśnie dopiero wtedy, kiedy człowieka coś spotyka, człowiek zaczyna myśleć. Przecież wiele osób nawraca się w czasie swojej choroby. Nawraca się po prostu. I to samo jest właśnie z osobami, z rodzinami osób niepełnosprawnych. Ja będąc młodą chciałam żyć sobie tak właśnie wygodnie, dobrze, bo ja przeżyłam okupację, przeżyłam wiele strasznych rzeczy. I chciałam właśnie żyć sobie tak dobrze. A jak otrzymałam Anię od Pana Boga, to wielu rzeczy jakby ja uważam, że Pan Bóg mi zabiera. Ale dopiero z perspektywy lat widzę, że to było zabieranie celowe. Dlatego, że tak to ja pewno bym w ogóle od Kościoła odeszła. A tak to moja wiara jakby się dopiero wtedy zaczęła kształtować, zaczęła się umacniać, zaczęła właśnie wzrastać. Ja zrozumiałam, że to cierpienie nie dlatego Pan Bóg mi dał, żeby mnie jakoś tam przygasić, czy stłumić, czy coś, tylko po to, dla wzrostu. Po to, żebym ja sobie uświadomiła, że ja jestem stworzona do życia wiecznego, że ja jestem stworzona do tego, żeby być potem z Bogiem, a nie żeby właśnie swoje życie gdzieś tam tak rozproszyć, tak jak właśnie jest to w tej chwili tak ogromnie propagowane przez media, przez wszystko, żeby się zajmować wszystkim innym, tylko nie wiarą, nie religią, nie duchem,
nie słabością
innych ludzi.
Bardzo dziękuję pani Heleno. Trudno cokolwiek tutaj dodawać. Pani Bogu miło.
Ja mam dokładnie takie same odczucia jak Helena. I też uważam, że Asia jest takim moim nauczycielem. Nauczycielem życia. Nauczyła mnie bardzo wiele. Zmieniła moje poglądy. Zmieniła moje patrzenie na drugą osobę.
Ponieważ dobrze byłoby, Joasiu, żebyś potwierdziła albo zaprzeczyła
jak
temu, co mówiła mama.
Co to?
No, przed audycją Joanna zarzekała się, że nie będzie mówiła, ale może powiesz, Joasiu, dwa słowa do
czy do osób... mogę to słowo
tak,
powiedzieć?
Dwa słowa możesz, nie więcej. To bliżej mikrofonu.
Lubię chodzić na spotkania.
Lubię chodzić na spokoju.
No ale może, Joasiu, ale może powiedz coś, niekoniecznie to, co ci mama podpowiedziała. Powiedz, na jakie spotkania chodzisz?
Na spotkanie chodzę.
Ale jakie? Do jakiej grupy?
Mogę nie chodzić.
No ale to pewnie, Joasiu, pewno mama cię przymusza, żebyś chodziła na spotkania. Co zmusza cię?
No spokojnie, no chyba to.
Ale ja słyszałam, Joasiu, ja słyszałam, że ty bardzo lubisz chodzić na spotkania, mało tego, że sprawdzasz prawie listę obecności. Że sprawdzasz, czy ktoś...
To?
No, podobno.
Czy wszyscy przychodzą?
Patrzysz, czy wszyscy przychodzą?
Chyba to.
No właśnie. Chciałam jeszcze zapytać Państwa o taką sprawę, ponieważ tak sobie przeglądałam różne rzeczy w internecie przed tą audycją, chociaż niby jakoś tak bliskie są mi te wspólnoty, ale pamiętam, kiedy sama była młoda, kiedy był taki boom, jak gdyby, kiedy był taki rozkwit tych wspólnot, te 25 lat temu, prawda? 20 lat temu. Mnóstwo młodych ludzi, studentów. Właściwie to takie nobilitujące było, żeby należeć do wspólnoty Wiara i Światło, prawda? A teraz w wielu tych informacjach, które są gdzieś nawet tam w internecie, są takie apele do młodych. Dobrze byłoby, żeby więcej młodych było. Co to się dzieje, że coraz mniej młodych ludzi przychodzi? Ja wiem, że może dotykam trudnego problemu, ale warto go tutaj podjąć, bo no, wiem, że słuchają też młodzi ludzie tych audycji.
No tak, może ktoś... świat w tej chwili... Pani Bogu głosi miła. Głównie pochwałę młodości, piękności, bogactwa. Mhm. I właściwie ci ludzie jakoś są tak nafaszerowani taką propagandą, że wygodniej jest im żyć w ten sposób i raczej nie zajmować się...
Czy Renato, czy w twoim gronie, ale nie ze wspólnoty, ale takim innym gronie znajomych, ktoś jest zainteresowany? Czy ktoś cię w ogóle pyta? Nie chodzi o to, czy ktoś chce należeć, ale ktoś cię pyta, co to jest takiego ta wspólnota? Czy nie są zdziwieni, że ty należysz do takiej grupy?
To znaczy mam takie grono znajomych, nie tylko z Warszawy, którzy interesują się wspólnotami Wiara i Światło. Często nawet moją stronkę internetową przeglądają, na której staram się uaktualniać wiadomości dotyczące nie tylko mojej wspólnoty, jak i wspólnot warszawskich i z całej Polski. Natomiast niestety, ale nie spotkałam takiej osoby z mojego grona znajomych, którzy chcieliby wejść w tą wspólnotę.
Czy można? Tak, proszę. Mnie bardzo. Się wydaje, że to było zupełnie co innego. Wtedy, kiedy wspólnoty powstawały w Polsce 31 lat temu, nie było żadnych fundacji, nie było tak, żadnych racji. Innych rzeczy. Niczego nie było. To właściwie ogromnie jakby było coś, co już jest, do czego można wejść. I to tworzyli ludzie młodzi, bo to właśnie studenci, którzy jeszcze nie pokończyli studiów, zainicjowali wspólnotę w Warszawie. I oni przyprowadzili swoich kolegów, swoich znajomych, swoich przyjaciół ze studiów. Natomiast w tej chwili we wspólnocie, ponieważ one są tyle lat i nasze wspólnoty moim zdaniem są dosyć zamknięte. My tak bardzo rzadko wychodzimy, pokazujemy się. Jesteśmy gdzieś i czasem ludzie jak nas widzą, czy na obozie, czy coś, to się dziwią. Ale jakoś jest mało takiej, może robimy propagandy, żeby wspólnoty były. Wszyscy się reklamują, wszyscy mówią to, tamto, wam to. A my nie. My się spotykamy w kościele, mamy swoją mszę, mamy swoje spotkania. Nawet są specjalne. Mamy swoją specjalną mszę. mszę u świętej Anny, która nie jest jakby w takim rytmie parafialnych mszy, bo to jest kościół akademicki, tam raz na miesiąc się spotykamy. Ale też jest to jakby, jak gdyby tylko msza dla nich. Mhm. Przypadkowe osoby tam wchodzą tylko do kościoła i wtedy na tej mszy uczestniczą. Czasem ktoś podchodzi, pyta, o to schodzi na spotkanie na dół. Ale właśnie to było coś nowego, a teraz jest tyle innych rzeczy, tyle ciekawych rzeczy dzieje się wokoło, może nie bardzo wartościowych, że wiara światło jest jednym z nich, ale jest czymś takim bardzo, bardzo maleńkim, tak jak nasze osoby niepełnosprawne. Trzeba ją odkrywać i dlatego jest to trochę trudniej, bo i nasze osoby niepełnosprawne mają już sporo, sporo latek, no rodzice również już lat im przybyło wiele, także i z naszego środowiska wprowadzać nowe osoby jest trudno. A natomiast tych młodych przyjaciół my nie mamy kontaktu ze studentami właściwie.
No. Tak sobie myślę, pani Heleno, że na pewno ważne jest, żeby msza była też dla wspólnoty, ale pewnie ważne byłoby, żeby ta wspólnota była zwyczajnie umieszczona w życiu parafii, prawda? Żeby to była msza też taka ogólna, żeby większa ilość parafian
wiedziała o nich. Ale nie wszystkie wspólnoty są przy parafiach. Nie wszystkie. I niektóre nawet wspólnoty przecież nie mają kapelanów. W tej chwili w Warszawie jest kilka wspólnot, która nie ma kapelana. Po prostu księża są tak zajęci. A poza tym mnie się wydaje, że właśnie klerycy, jak mają różne zajęcia dodatkowe, chodzą do domu opieki tam takiego, do tego, do innego, do Caritasu, do hospicjum, tu tam. Natomiast mają dosyć małe, nie wiedzą może o wspólnotach. Ja się spotykam z tym, że właśnie niektórzy księża prawie, że nie znają, nie wiedzą, że takie wspólnoty są. I dlatego jakoś tak mało. Tutaj nawet jest takie świadectwo w tej konferencji Jeana Vanier, jak on rozmawia z klerykami, którzy przez miesiąc byli w Arce. Właśnie Arka to jest dom, w którym mieszkają osoby niepełnosprawne razem z przyjaciółmi. I właśnie ci klerycy, 19 ich mówi, że to zupełnie zmieniło ich życie, ten miesiąc bycia w Arce. Że oni teraz zupełnie inaczej patrzą na świat, na ludzi, na wszystko. I my to też doskonale wiemy, bo mamy w naszych wspólnotach kapelanów, którzy właśnie jako świadczą o tym. Przyszli jako klerycy, a są znani. Jest taki ksiądz Robert Pawlak, który przyszedł jako kleryk do wspólnoty. I on w tej chwili cały czas jest we wspólnotach. Albo ksiądz Tadeusz Niewęgłowski, który wprawdzie już skończył studia, wszedł do wspólnot. Ale on wszędzie, gdziekolwiek był na parafii, wszędzie tam on jakoś dążył do tego, inicjował, żeby powstała wspólnota. Bo on wiedział, czym ta wspólnota jest. A jeżeli się czegoś nie zna, no to się o tym nie mówi. I w wielu kościołach się o tym nie mówi. Wielu księży o tym po prostu mało wie.
Tym bardziej cieszymy się, że państwo tu przyjechali do radia, też, że możemy mówić o wspólnotach wiary i światła, ale myślę sobie, żeby to tak nie... Zaraz chwileczkę damy głos radiosłuchaczom, ale żebyśmy je zakończyli tak minorowo.
No na pewno nie. Na
Pani
pewno
Heleno,
nie.
Proszę Państwa,
na pewno
chciałam powiedzieć, ponieważ ja powtarzam się, wiem, ale ja już przeszło 30 lat jestem w środowisku jakoś tak osób z niepełnosprawnością i raz, że doświadczam na sobie, bo jestem bardzo mocno zanurzona w to bycie z tymi osobami, ale też obserwuję, prawda, i czytam i różne rzeczy i muszę powiedzieć, że to dzięki wspólnotom wiary i światła osoba z niepełnosprawnością została dostrzeżona. Przynajmniej jeżeli chodzi o nasz kraj. Przecież wtedy, kiedy wspólnoty powstawały, to co było? TPD, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, z dwoma grupami, prawda? Z dwoma takimi obszarami działania. I kto w ogóle myślał o osobie z niepełnosprawnością intelektualną? One kończyły szkoły, zostawały w domu i
w ogóle nie
wszystko.
Było szkół, było maleńko szkół specjalnych, a teraz są szkoły życia, warsztaty terapii zajęciowej, różne są
Ale dzięki właśnie, bo chcę wrócić do tej mojej myśli, Jestem przekonana, że to, że tyle wspólnot powstało w Polsce, przecież one bardzo, no, bardzo się rozszerzały. 25 lat temu, jak ja jakoś tak, to przecież mnóstwo było tych wspólnot. Teraz nie wiem, czy jest mniej.
No, jest ich ponad 1500. W tej chwili mamy...
1500 gdzie?
W Polsce.
W Polsce 1500.
Tak, około 1500 wspólnot.
Bardzo duża liczba. Nie, to jest za duża chyba.
150. Helena, 150.
Ale skądże? Skądże? W Warszawie jest wspólnot, około w naszej prowincji jest wspólnot 40.
To zostawmy już te sporo.
No zostawmy, no tak, 40,
to nie jest istotne. 40, to nie jest istotne. Tak. Istotne jest, że,
tak,
że dzięki...
150, że tak, dzięki, 40, tak, tak, 160.
Że dzięki tym wspólnotom osoba z niepełnosprawnością została dostrzeżona na gruncie kościoła, we wspólnotach kościelnych, prawda? Że mogła być... Przecież ja pamiętam pierwsze rozmowy, pierwsze doświadczenia gdzieś we Wrocławiu. Nie wiem, czy pamiętają panią Anię Liberską.
Tak? No tak, Hankę, no, więc, naturalnie, no, Hankę, że tak.
Tak. Ja pamiętam te doświadczenia, o których ona mówiła, te pierwsze wyjścia, pierwsze msze święte jakieś we wspólnocie, jakie były protesty najpierw. No a później, tak? Później to było takie oczywiste, że no te osoby zwyczajnie są. Więc zasługa wiary i światła... No w Polsce jest niezwykle no to, jakaś taka duża, w pokazaniu piękna, powiem tak górnolotnie troszkę, piękna osoby z niepełnosprawnością. I to słowo piękno, którego teraz użyłam, nie jest górnolotne dla osób, które żyją w bliskości osób niepełnosprawnych. Wiemy, że kontakt z osobą z niepełnosprawnością intelektualną nas po prostu przemienia. I my to wiemy, dlatego tak używam takich słów, to dla kogoś może to być no zbyt jakieś takie pompatyczne. Ale też przecież na całym świecie jest to ruch ogólnoświatowy. Na całym świecie jest to ruch, który nie jest ruchem tylko, we wspólnotach nie są tylko osoby, nie są tylko katolicy, prawda?
No tak. Także właśnie u nas w Polsce, że jest to naprawdę, ogromnie się Kościół zmienił pod tym względem, bo to, że biskup właśnie ten w Legnicy mówił teraz.
Tak, biskup Marek Mędyk.
Tak, mówił o osobach niepełnosprawnych, powoływał się i na Jeana Vanier, i Jan Paweł II, który przecież tak bardzo zawsze zbliżał się do osób chorych, niepełnosprawnych. Biskup Guzdek w Krakowie, kardynał Macharski, który z taką wielką przyjaźnią, biskup Miziołek w Warszawie z wielką przyjaźnią dla wiary i światła. A dawniej to było tak, że właściwie w parafii bardzo często ksiądz mówił, no do pierwszej komunii świętej, no to ja nie wiem, bo nie ma kto przygotować dziecka. Tak. Teraz już właściwie takich sytuacji
na pewno
nie ma
też
zupełnie.
Struktury państwowe, które pozwalają, bo są i katecheci przygotowani i tak dalej, no. ale to wszystko jak gdyby dziecko rozpoczęło się według mojego rozeznania. Może, że trochę przesadzam. To wiara i światło jak gdyby przetarła szlaki. Drodzy Państwo, już jest 39 minut po godzinie 13. Już powinniśmy dawno rozmawiać z radiosłuchaczami. Głosy. Mogą Państwo do nas telefonować, rozmawiać z nami. Przypomnę, że mówimy dzisiaj o wspólnotach wiary i światła. Nasze telefony 655-2355, 655-2356, 56 to numer kierunkowy do Torunia. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy posiadających telefony w rodzinie 720-100-100, 720-100-200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy i dla USA i Kanady 655-23-33, 655-23-66, 011-48-56. Czekamy na Państwa telefony, a przypomnę, że w studiu są przedstawicielki aż trzech wspólnot warszawskich. Pani Helena Zdonkiewicz, pani Joanna Klonowska, pani Bogumiła Klonowska, mama Joanny oraz pani Renata Nader, przyjaciel wspólnot. Czekamy na głosy Państwa. Thank you. Drodzy Państwo, w audycji dla chorych rozmawiamy na temat wspólnot wiary i światła, odbieramy telefony. Halo, słuchamy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z takiej małej miejscowości koło Radomia, jest to wieś. Jestem samą matką samotnie wychowującą niepełnosprawnego syna z umysłowym stopniem umiarkowanym. Zazdroszczę, że należycie do takiej wspólnoty. Mój syn jest tutaj praktycznie odizolowany. Ma kolegów, ale oni wiedzą, że on jest chory, że on jest śledzeniem, on jest natomiast bardzo ufny, ufa im. Później są nieprzyjemne różne sytuacje, bo chłopcy to wykorzystują. No i jako jedyny jest tutaj na wsi, tutaj w okolicy.
Jak to jest właśnie nieprzyjemnie?
Jest mi bardzo ciężko. No nie ma u nas takiej wspólnoty, gdzie mogłabym z synem pójść, żeby miał kolegów na swoim poziomie. Dziękuję bardzo.
A jak daleko ma pani do Radomia?
40 kilometrów.
A to sporo, ale może by znaleźć taką wspólnotę w Radomiu. Na pewno są. A jeszcze taka jedna może, no nie uwaga, ale tak sobie pomyślałam, że często młodzi ludzie czy ludzie zachowują się niestosownie, dlatego że nie wiedzą wielu rzeczy. Może dobrze byłoby, żeby pani, być może, że pani to już robiła, żeby pani może rozmawiała z tymi kolegami czy potencjalnymi kolegami swojego syna. Bo to wystarczy jak gdyby pewne rzeczy wytłumaczyć, może wytłumaczyć, dlaczego tak się zachowuje, a nie inaczej. Powiedzieć może, jak ważny jednak dla niego byłby jednak kontakt z nimi, jako rówieśnikami.
Dziękuję pani bardzo serdecznie. Bóg zapłać.
Szczęść Boże, pozdrawiamy panią. Halo, słuchamy?
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Cześć wam Boże.
Szczęść Boże.
Czy to Radio Maria?
Tak, Radio Maria, audycja dla chorych.
A może to jest dzisiaj dla chorych?
Audycja. Halo? Halo? Proszę pani, halo?
Ja słucham.
Proszę pani, trudno nam mówić, ponieważ pani zdaje się ma włączone radio.
Ja bardzo źle panią słyszę.
Ale jeżeli pani wyłączy swoje radio, to będzie dobrze słychać. Proszę wyłączyć radio i możemy rozmawiać.
Dobrze.
Tak, już prosimy panią.
Tak. To audycja dla chorych, tak?
Tak, oczywiście, słuchamy panią.
Może jest siostra Barbara?
Tak, ja jestem świecką osobą. Słucham panią.
Cześć wam dobre, siostrzyczko. Ja się chciałam tylko zapytać panią, czy by pani mi mogła podać numer telefonu od tego pana od zeszłej audycji, który rozmawiał, że się 6 lat matką opiekuje. Czy by ja mogłam od pani dostać numer telefonu?
Proszę pani, ale z tego co pamiętam, to była audycja sprzed 2 tygodni. Z tego co pamiętam, to ten pan nie podawał nam numeru telefonu.
Aha, nie ma.
Nie, oczywiście, także...
Ja dzwoniłam zaraz do...
Tak,
do
ale was, nie ale podawał panie... numeru telefonu, w związku z tym ja nie mogę pani podać. Myślę, że no nie wiem, co tu pani poradzić, tylko to mogę odpowiedzieć. Pozdrawiam panią serdecznie, szczęść Boże. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Słuchamy.
Szczęść Boże.
Tak, szczęść Boże.
No właśnie, Olsztyn pozdrawia Warszawę, no bo przedstawiciele Olsztyn. Z Warszawy są. No ja też jestem ze wspólnoty akurat Wiary i Światła. No mama Hela, no właśnie... Mamo, tu Jola z tej strony.
Co tu dużo mówić,
wystarczy. Jola, no. Jak miło, że się dodzwoniłaś. Ojej. Pozdrów cały Olsztyn od nas tutaj.
Tak, że mi się łza w oku zakręciła.
Pani Jolu, proszę powiedzieć coś o wspólnocie olsztyńskiej.
No, akurat nasze właściwie olsztyńskie wspólnoty kończą w tym roku... No, 18 lat. No, takie drobne święto właściwie, bo to tak, no... Nic wielkiego w tym roku nie organizujemy, no ale myślę, że tak zaczyna to troszeczkę ruszać, no u nas bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o nas, to właśnie ksiądz po prostu ogłasza, no mniej więcej tydzień wcześniej, no zdarza się, że ze studentami mamy mszę, ale jeżeli nie, to no nie wiem, czy tydzień wcześniej, ale zazwyczaj w tą niedzielę, kiedy mamy spotkanie, to ksiądz ogłasza normalnie w kościele, że o godzinie 15 jest msza dla osób niepełnosprawnych. Jeśli bardzo ktoś ma ochotę, nie ma problemu. Jest każdy zaproszony.
Pani Jolanto, czy zapraszam do uczestniczenia w tej audycji kiedyś? Bardzo serdecznie.
No, zobaczymy. No właśnie. Wspominałam naszym właśnie kiedyś, że myślę, no warto by się pochwalić też i tutaj naszym rejonem.
Wie pani, to jest pewnie warto pochwalić się, to tak troszkę znaczy, bierzemy to w cudzysłów.
To jest niepowiedziane, prawda?
Tak, troszkę w cudzysłów bierzemy, ale chodzi o to, żeby powiedzieć, że my istniejemy, żeby ktoś, kto nie ma pojęcia o tym, że są takie grupy, żeby usłyszał właśnie za pośrednictwem radia.
No i to właśnie, co mama wspominała, te braki młodych osób.
A, no właśnie.
No ja to już księdza za wszelką cenę napieram, ja mówię, chociaż kleryków. Bo ja mówię, no, to są przyszli księża. I właśnie, no przecież oni kiedyś pójdą na parafię. A już będą mieli zaszczepione coś. No i tu jest też nadzieja. To są, no i klerycy, przyszli księża, a jednocześnie chłopcy.
Tak.
A ci chłopcy mają kolegów. Niekoniecznie też przyszłych księży. Gdzieś tam w swoim środowisku zostawili może, a może brata jakiegoś. I to jest to właśnie tak, co ja widzę takie, no być może sianie takiego właśnie dalszego próbowania
kontaktu. No bardzo ładnego słowa pani użyła, to sianie. Chodzi właśnie o sianie. O pokazanie, że osoby z niepełnosprawnością nie trzeba się bać, a wręcz przeciwnie.
Tak.
Dziękuję pani bardzo serdecznie i ponawiam zaproszenie.
Tak.
Jolu, pozdrawiamy cały Olsztyn.
Ja was od razu zobaczyłam. Od razu i Bogusie, i Asie. I od razu
no tak, Joasie też. Joasia się no dziwi troszkę, że Joasia też pani zobaczyła.
Jolu, bardzo ważne jest to, co powiedziałaś, że młodzi ludzie czasem boją się niepełnosprawnych osób, że nawet i klerycy czasem nie bardzo chcą przyjść na jakieś spotkanie, bo mówią, a właściwie nie bardzo wiem, jak rozmawiać, przełami i przyjdzie, to już jest zupełnie inny i potem jako ksiądz idzie już zupełnie inaczej nastawiony.
W tej chwili żeśmy doszli do tego luksusu, że ksiądz, który nas w tym roku, no że tak powiem, objął, no jeśli to tak można powiedzieć, prawda, powiedział, że ksiądz z naszej parafii też, który się zajmował studentami kiedyś, w tej chwili pracuje w seminarium i mówi, przez niego już będzie łatwiej dojść tam do kleryków, tam do seminarium. Ja mówię, przeksiędza, błagam, bo ja niestety, no, nie zawsze Piotra mogę zabrać, nie zawsze mi na to czas pozwala. No, a
pozdrawiamy a Piotra.
Pozdrawiamy.
Dziękujemy pani bardzo serdecznie. Szczęść
ja
Boże.
I bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam.
I mam nadzieję, że zobaczymy się kiedyś tutaj w radiu.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, 655-23-55 i 655-23-56. 56 to numer kierunkowy. Już mamy telefon następny. Halo, słuchamy?
Halo,
słuchamy?
Szczęść Boże. Moje imię Grażyna. Ja dzwonię z Bydgoszczy. Bardzo serdecznie pozdrawiam panią Basię.
Witam.
Pani Basiu, ja osobiście mam chore dziecko w domu, niepełnosprawne. Z tym, że to już jest, no, chłopak bardzo duży, bardzo samodzielny, taki kochany, ma w sobie tyle miłości, co żaden zdrowy człowiek nie posiada w sobie, tyle serca miłości. Było nam bardzo ciężko, ale ten ból mój, bo to jest poniekąd też ból rodziny, zmienił się diametralnie. Syn chodzi do ośrodka szkolno-wychowawczego, tam chodzi, uczy się. Jest tam klasa właśnie taka przychylna. Są bardzo ciężko chore dzieci ze znacznym upośledzeniem. Ale naprawdę ja odwiedzam tą klasę. Klasa przyjeżdża do nas. Ja żyję razem z tymi dziećmi. No tak się po prostu związałam z nimi i z nauczycielem, i z nauczycielami, którzy tam pracują. Naprawdę, to jest coś pięknego. Jak, ile serca te dzieci mają. Ile dobrego słowa. Ja przyjeżdżając tam pierwszy raz poczułam wielki lęk, naprawdę. Ale to minęło. Ja przyjeżdżam, ja jestem raz, dwa razy w miesiącu z tymi dziećmi. Chodzę do klasy, jestem na lekcji. Te dzieci bardzo mnie pokochały, wszystkie. Pani Basiu, wszystkie kochają mnie, ja kocham je. One są wszystkie moje, ja uważam. I naprawdę serce boli nieraz bardzo mocno matkę. Ale no cóż, miejmy nadzieję, że będzie dobrze. I z Panem Bogiem pozdrawiam wszystkich w studio. Naprawdę pozdrawiam wszystkie chore dzieci niepełnosprawne.
Grażyna, czy Pani wie, że w Bydgoszczy są wspólnoty Wiary i Światła?
Tak, wiem. Ja właśnie o tym teraz usłyszałam w radiu, ale postaram się, ażeby pomagać wszystkim tym dzieciom.
Ale może Pani trafi do jakiejś wspólnoty ze swoim synem, bo rozumiem, że klasa szkolna to jest ważne, że syn jest we wspólnocie klasowej, ale też dobrze byłoby, żeby było, kiedyś skończy szkołę. Kiedyś się skończy. Właśnie, klasa, Pani Helena mówi, klasa się skończy. Warto poszukać sobie jeszcze jakiejś innej płaszczyzny, innej grupy, innej wspólnoty. Pozdrawiam Panią serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czekamy na Państwa telefony. Już odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy?
Nie będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki. Amen.
Czy ja mogę się włączyć jeszcze do audycji?
Tak, oczywiście. Jeszcze z 5 minut mamy. Możemy rozmawiać.
Bardzo dziękuję.
Mamy Panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziedzica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Helena Skierlec. Nie mogłam włączyć się w tą audycję, która jest tak wspaniale i pięknie prowadzona. Bardzo serdecznie dziękuję pani redaktor Basi, pani Helenie i wszystkim uczestnikom. Rzeczywiście mówicie panie to, co rzeczywiście odbiera się i co odczuwa się, pełniąc służbę właśnie przy takich dzieciach, które są w szczególny sposób wybrane i ukochane przez Pana Boga. Ja, ponieważ pracowałam w służbie zdrowia jako pielęgniarka ponad prawie 50 lat, wydawało mi się, że moja praca, starałam się służyć chorym najlepiej jak umiałam i zdawało mi się, że swoją pracą, swoją służbą bardzo pomagam wszystkim chorym, którzy są w szczególny sposób właśnie w tym okresie cierpienia zdani tylko i wyłącznie na pomoc i opiekę drugiej osoby i bardzo się cieszyłam, że właśnie taki zawód wybrałam, że właśnie mogę być tą osobą, być pomocą. Ale dopiero kiedy znalazłam się w Ziemi Świętej, gdzie służyłam właśnie też takim dzieciom bardzo głęboko upośledzonym, którym tak fizycznie to nawet trudno się było dopatrzyć człowieczeństwa. One były tak zdeformowane, te dzieci, ale jednocześnie w tym zdeformowanym ciele odkryłam piękną duszę. Właśnie te dzieci mówią właśnie swoim wnętrzem. Zorientowałam się właśnie, że właśnie w tych niepełnosprawnych można odczytać taką prawdziwą miłość. W ich cierpieniu to nawet trudno nazwać cierpieniem, bo dzieci, które cierpią od urodzenia, są, że tak powiem, niepełnosprawne. One nawet nie zdają sobie sprawy, że one cierpią. One po prostu w tym swoim świecie żyją i emanują swoją prawdziwą, szczerą, taką pełną miłością Bożą. I tak powiem szczerze, kiedyś zastanawiałam się nieraz, ponieważ mam też 5 dzieci normalnych, sprawnych, ale kiedy patrzyłam na matki, które prowadziły dzieci niepełnosprawne, to tak powiem szczerze, z takim troszeczkę politowaniem patrzyłam na tę matkę, że ona jest no biedna, skoro musi takie dziecko wychowywać. I dopiero właśnie zrozumiałam to, kiedy odczytałam właśnie tą pełną, szczerą i taką ufną miłość w dzieciach niepełnosprawnych, że to właśnie to dziecko daje prawdziwą miłość. I od tych dzieci my się dopiero uczymy, my normalni, niby normalni. Bardzo serdecznie dziękuję. Panie, tak pięknie mówią o tej swojej misji, o tej swojej pracy przy niepełnosprawnych. Tak się cieszę, że panie właśnie podkreślają to, że to nie dzieci są jakby takim no, z trudno, cierpiącymi i żyjącymi trudno, ale to właśnie my od tych dzieci i od tych wszystkich ludzi, którzy mają pełnię jakby tej miłości w swoim sercu, my się od nich uczymy. Bardzo pani Helenie szczególnie dziękuję. Pięknie pani mówi.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, już nie będziemy przyjmować telefonów, bo już za chwileczkę kończymy nasze spotkanie, bo ponieważ jesteśmy z trzech wspólnot, to jest, trzeba pozdrowić.
No właśnie, ale może jeszcze nawiązanie jeszcze do tego, co ta pani mówiła. Jean Vanier też to bardzo często podkreślał, że ludzie właśnie niepełnosprawni umysłowo są jakby pozbawieni tego daru,
intelektu,
ale właśnie mają ogromne serce, ogromne rozbudzone uczucia i one są tak serdeczne, tak życzliwe, tak szczere, że no, naprawdę wśród innych ludzi rzadko takie cechy się spotyka i to jest ogromnie ważne, bo to tak ubogaca właśnie człowieka i to człowieka zmienia.
Tak, to tutaj pani Helena powołała się na Jeana Vanier, który to mówi, ale przecież nie musimy się powoływać na Jeana Vanier.
Jeana Vanier to bardzo
sami
często.
Ale my sami mówię, tego doświadczamy przecież, tego, prawda? Tak. Że właśnie chyba przemiana ludzi sprawnych jest chyba przede wszystkim przez to. Przez to, że ktoś drugi, ktoś, kto jest obarczony niepełnosprawnością intelektualną, podchodzi do nas tak zupełnie bezbronny, prawda? Z tym kim jest, z taką ufnością. To nas chyba rozbraja, to jakoś nas zmienia. Renato, chciałbyś jakieś słowo na koniec? To od ciebie zaczniemy pozdrowienia. Mamy półtorej minuty na pozdrowienia.
Ja chciałam pozdrowić wszystkie wspólnoty w Polsce, jak i na całym świecie, szczególnie moją wspólnotę Iskierki.
A ja chciałam pozdrowić.
Pani Bogu miła.
A ja chciałam pozdrowić moją wspólnotę Światełko, szczególnie jeszcze księdza Janusza. Chciałam również pozdrowić moje rodzeństwo. Bardzo was kocham.
Joanno, czy zabierzesz głos? Na koniec, pozdrowisz może kogo
pozdrowię? Tadzio.
Świetnie. A swego brata
pozdrowię. Tadzio, bardzo dziękujemy. Joanno, bardzo dziękuję, że przyszłaś. Pięknie, bardzo, bardzo dziękuję, że Joanna też jest w studiu. Joanno, bardzo dziękuję, że przyszłaś do studia. Bardzo. I pani Helena?
No ja pozdrawiam, najpierw pozdrowię od księdza Tadeusza, bo prosił, żeby pozdrowić i całe Radio Maryja, ale wszystkie wspólnoty od księdza Tadeusza Niewęgłowskiego, który w tej chwili jest w Berlinie, jest tam w polskiej misji katolickiej, ma bardzo dużo pracy, nie mógł pewno się do nas dodzwonić, chociaż miał wielką ochotę, prosił, żeby wszystkich pozdrowić w Radiu Maryja, bo był kiedyś tutaj na takiej audycji, wszystkie wspólnoty wiary i światła. No a od siebie też pozdrawiam wszystkie wspólnoty szczególnie warszawskie, ale w ogóle w całej Polsce naszej. Pozdrawiam.
Zosię chcemy pozdrowić z Pawełkiem Chorym.
No Zosia.
Aha, Zosię z chorym Zosię. Pawełkiem. Aha, z Mogilnicy. Pewnie Bogusia podpowiada, pewno nas słucha. No i ja też pozdrawiam moich najbliższych, szczególnie moją Hanusię, którą ogromnie właśnie, kocha. Jest to właśnie ten skarb, który mnie tak bardzo zmieniał przez wiele lat. Myślę,
Aniu,
że jeszcze nada.
Słuchasz, to pozdrawiamy Aniu, cię bardzo ogromnie serdecznie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Dziękuję Państwu bardzo. Mówiliśmy o wspólnotach wiary i światło, a za tydzień zapraszam do spotkania z lekarzami chrześcijańskimi, z Stowarzyszeniem Lekarzy Chrześcijańskich z Torunia. Dziękuję bardzo Jarosławowi. Wszystkim Państwu szczęść Boże na cały tydzień. Żegna się Barbara.
Polami, jak słońce złocista, jak wiel przeczysta, w ciemnościach nocy puka.
wieczysta. Gwiazdo śliczna, wspaniała, o nasza Maryjo, do Ciebie się uciekamy, Tyś nam pomocą jedyną. Let's go!